Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W bydgoskim studiu pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan doktor Michał Cichoracki, socjolog UKW.
Dzień dobry.
W WSG też?
Również,
tak. Doktor dwóch uczelni. A w Toruniu witamy serdecznie pana profesora Janusza Sytnika Czetwertyńskiego. Dzień dobry. Halo.
Kłaniam się państwu pięknie.
Witamy serdecznie. I wędrujemy do Włocławka. We Włocławku pan doktor Miłosz Kłobukowski, nauczyciel w trzecim LO we Włocławku. Nauczyciel polskiego
państwu.
I pedagog. Dzień dobry, witamy serdecznie. I temat teraz zdradzimy, o jakim dziś mówić będziemy, czyli o zaufaniu, drodzy państwo. To jest rzecz, której wszyscy pragniemy, żeby wszyscy nam ufali i my byśmy też chcieli ufać wszystkim, ale tak pięknie i kolorowo nie jest, więc porozmawiamy o tym, czym jest zaufanie i jakie można utracić niestety, a jakie odzyskać i co wpływa na to, że nam nie ufają, a nie tylko ufają. Rozpocznijmy może od początku, czyli od tego, czym zaufanie jest. Czy to jest jakieś odczucie, nie wiem, sposób na życie? Jak może filozof najpierw zdefiniuje to określenie?
Zaufanie, no cóż, to jest jakieś przekonanie co do tego, może nawet i wiara, jeśli to będzie coś głębsze zaufanie, co do tego, że ktoś zachowa się w sposób no, przewidziany przez nas no i zgodny z naszym życzeniem. Zaufanie jest niewątpliwie jedną z podstawowych, przynajmniej według mnie, kategorii społecznych, bo podobnie jak każde państwo rodzi się w duchu takiego rozważania wolność za bezpieczeństwo, to myślę, że zaufanie jest taką właśnie kategorią obok odpowiedzialności, która tworzy relacje międzyludzkie. To może tyle na początek.
Czyli powstaje tutaj jeszcze pojęcie wiara, zawierzenie komuś,
przekonanie,
że ten ktoś spełni nasze oczekiwania, ale też myślę sobie, że możemy tu dorzucić, że spełni no, takie oczekiwanie ogółu, bo jakby to zaufanie społeczne to jest też coś takiego tutaj do
no oczywiście, to wtedy byśmy musielibyśmy jeszcze przejść do czegoś takiego jak instytucje zaufania publicznego.
To przejdziemy,
To jest właśnie u pana doktora, to
przejdziemy
będzie
do
jego
tego.
Sfera.
Ja myślę, że to jest, że do tej definicji oczywiście pan profesor jak gdyby definicji nie wyczerpał na temat, natomiast w sensie takim też trochę bardziej ogólnym możemy też dodać, że zaufanie byłoby, opierałoby się na takim wzajemnym świadczeniu sobie przysług, ale też dotrzymywaniu zobowiązań, co w sensie takim trochę makrospołecznym jest bardzo ważne, ponieważ redukuje niepewność. Natomiast niepewność powoduje wzrost wydajności i to zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Dlatego
niepewność powoduje wzrost wydajności?
Znaczy nie. Ten redukcja niepewności powoduje
redukcja, to się zgadza.
Wzrost wydajności zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Pewnie nieprzypadkowo właśnie kraje skandynawskie, które słyną z tego dużego stopnia kapitału zaufania, są jednocześnie krajami, które mają no, najwyższe wskaźniki jakości życia społecznego na świecie.
Czyli ufają sobie.
Ufają sobie, to po pierwsze, bo zaufanie polega nie tylko na tym, że my oczekujemy od innych tego, że zrobią dokładnie to, czego my oczekujemy. Zaufanie polega również na tym, że my zrobimy to, czego oczekują od nas inni. Więc to jest jak gdyby wzajemne obopólne budowanie takiej więzi społecznej opartej na zaufaniu. No, myślę, że to jest jednak tak rozumiane zaufanie jest podstawą więzi społecznych, a bez więzi społecznych nie ma życia społecznego. Więc tutaj to pojęcie zaufania byłoby czymś rzeczywiście takim bardzo substancjalnym, podstawowym.
Właśnie, bo mówi się, że poziom zaufania jest również wymierny, jeśli chodzi o budowę społeczeństwa obywatelskiego i mówi się, że Polska jest takim krajem jeszcze niedoskonałym pod tym względem. Tu kraje skandynawskie, okej, zgadza się pan, wymienił świetnie, bo no, tamten poziom zaufania jest większy, więc poziom jakby świadomości społecznej też jest większy. Czy to się tak przekłada?
To znaczy poziom świadomości społecznej jest być może większy, dlatego że mamy do czynienia z innymi mechanizmami ustalania decyzji. Dlatego, że ten model skandynawski, który narodził się powiedzmy w latach 20., 30. XX wieku, on generalnie rzecz biorąc polega na tym, że jeśli mamy do czynienia z jakimś problemem społecznym, to wszystkie strony sceny politycznej plus na przykład jakieś organizacje pozarządowe, one wspólnie jak gdyby próbują stworzyć pewien konsensus i rozwiązać daną sytuację. Więc zaufanie jest tutaj kategorią już jakby wpisaną w ogóle w system społeczny.
System społeczny.
I być może właśnie dlatego Norwegia, Dania są takimi krajami, gdzie ten poziom jakości życia społecznego mierzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest najwyższy na świecie.
Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, co tu powie w tej sprawie?
To znaczy, to jest faktycznie bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że pan doktor tak mówi faktycznie bardziej z poziomu makro. Natomiast dla mnie jest istotne to od takiej psychologicznej strony, że zaufanie, żeby ono powstało, musi najpierw zaistnieć jednak w diadzie, tak? W relacji takiej zupełnie podstawowej, bazowej, to znaczy dziecko-matka. I Erikson, taki psycholog, który mówił o rozwoju dziecka, o rozwoju też przez kryzysy, mówił, że właściwie pierwszym kryzysem, który dziecko ma do rozwiązania, to jest kryzys nieufność versus takie bazowe zaufanie, tak? Czyli musi być dziecko w taki sposób traktowane w relacji, żeby zdobyć zaufanie do siebie, do swoich emocji i do świata na zewnątrz, że ono może być w tym świecie pełnoprawnym jakby podmiotem, tak? Że ma sprawczość, że ktoś mu przyjdzie z pomocą. I kiedy tak przebiega rozwój, to dopiero wtedy jest możliwe w ogóle to, że ja jestem w stanie później mieć zaufanie do samej siebie, czy do samego siebie, a w rezultacie tym zaufaniem obdarzać też innych. I myślę, że z takich cegiełek drobnych dopiero powstaje to pewnie, o czym pan doktor tutaj mówił.
Makroskala, tak? Potem.
Że robi się z tego makroskala, że my to jesteśmy w stanie przenosić na kontakty w grupie, na kontakty w społeczeństwie, na kontakty sąsiedzkie. Natomiast z mojej perspektywy, z perspektywy gabinetu, to jest bardzo często historia o tym, że przychodzą ludzie, pacjenci, którym brak tej kompetencji. Tak? To znaczy oni nie mają zaufania do siebie, więc zaufanie do świata, do partnera, do struktur społecznych jest właściwie w takim pierwszym momencie nie za bardzo do osiągnięcia, bo nie ma tej podwaliny, nie ma tego fundamentu.
A jak byśmy wytłumaczyli zaufanie do siebie?
Zaufanie do siebie, psychologa to rozumie w taki sposób, że to jest zaufanie do tego, że to, co się ze mną dzieje, to ma wartość, tak? I że że trzeba to brać pod uwagę. To znaczy, jeżeli ja czuję zagrożenie, jeżeli ja czuję jakieś emocje, to dobrze się nim przyjrzeć, że to jest istotne, co się ze mną dzieje, że ja jestem ważna dla samej siebie.
To jest swego rodzaju akceptacja, tak? Samego
tak,
siebie.
Tak, to jest akceptacja.
Obserwacja taka.
Obserwacja też ważna. Myślę, że dużo ma to wspólnego z taką samoświadomością, że ja wiem, co się ze mną, jestem na tyle przytomna w relacjach, że ja wiem, co się ze mną dzieje, tak? Wiem, że to jest istotne. I jeżeli to jest zapewnione, to wtedy mam wrażenie, że jeżeli społeczeństwo jest złożone w większości, tak, ale to nie jestem socjologiem, to jest taka hipoteza bardziej pewnie domowego użytku moja, że jeżeli społeczeństwo jest złożone z takich osób, u których ta kompetencja jest na wysokim poziomie, to pewnie później łatwiej o to, o czym pan doktor tutaj mówił.
Halo Włocławek, pan doktor Miłosz Kłobukowski, który jest polonistą, ale też jest przede wszystkim nauczycielem. Jak wygląda zaufanie z pana oglądu, który na co dzień spotyka się z uczniami? Mają do pana zaufanie, czy do innych pedagogów? Jak to zaufanie rozumiemy właśnie w kontakcie nauczyciel-uczeń?
No mam nadzieję, pani redaktor, że mi ufają, bo w przeciwnym razie to chyba nie byłoby sensu uprawiania tego zawodu i trzeba by pomyśleć o zmianie pracy. Ale już tak zupełnie serio. To wszystko, o czym państwo tutaj mówili od początku dyskusji, wiele naprawdę takich interesujących, ważnych myśli padło. Widać to doskonale jak w soczewce w szkole. Tutaj w zawodzie nauczyciela zarówno mamy do czynienia z tym ściśle psychologicznym aspektem zaufania, z więzią, jaka się nawiązuje pomiędzy uczniem a nauczycielem, tak, na tym poziomie jednostkowym, na tym poziomie diady, jak pani mówiła przed chwileczką, i zarówno zaufaniem na poziomie społecznym, bo klasa jest również pewną społecznością, tak, klasa jest również pewną grupą społeczną, możemy tak na to spojrzeć, więc w obu tych aspektach zaufanie jest takim kamieniem węgielnym budowania relacji. Bez zaufania nie ma edukacji, jak chciałbym powiedzieć. Bez zaufania nie może być mowy o tym, żeby ktoś kogoś czegoś nauczył, no bo bo myślę, że warto też przypomnieć, że to jest to, o czym ja zawsze mówię moim uczniom, moim wychowankom, że edukacja nie jest usługą, tak? My w dzisiejszym świecie przyzwyczailiśmy się do takiego myślenia w kategoriach właśnie usługowych, że przychodzę gdzieś i jestem klientem, prawda, jestem petentem. No w edukacji tak nie jest, prawda. Edukacja nie jest usługą. Przyjście do szkoły nie jest równoznaczne z przyjściem do jakiegoś sklepu, do jakiejś firmy, aby ktoś tam coś z nami zrobił. To jest jednak obopólny proces, relacja dwustronna, gdzie bez odpowiedniego poziomu zaufania, bez zbudowania tego zaufania, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, nie może być mowy o dobrych rezultatach. Ja myślę w ogóle, że zaufanie w szkole jest ściśle związane z innym problemem, o którym mówiliśmy kilka tygodni temu właśnie w regionalnym punkcie widzenia, mianowicie z autorytetem. Tak? Jeżeli ktoś jest dla mnie autorytetem, jeżeli jakiś nauczyciel dla mnie jest autorytetem, to zarazem mu ufam, prawda? To zarazem wiem, że wszystkie jego działania, wszystkie jego przedsięwzięcia są skierowane na moje, czyli ucznia, dobro, tak? Że wszystko, co on robi, jest pomyślane w takim sensie, abym ja jako uczeń, jako podmiot, który uczestniczy w tej obustronnej relacji, wyniósł z tego jakąś korzyść, tak? Natury emocjonalnej, natury psychologicznej, natury oczywiście też intelektualnej.
Panie doktorze, a czy łatwiej, przepraszam, że wejdę w słowo, czy łatwiej ufać nauczycielowi, czy nauczyciel łatwiej zaufa uczniowi? Z której strony jest prościej, że tak powiem? Bo tak sobie myślę, że pewnie nauczyciel trochę takim ograniczonym czasami zaufaniem darzy niektórych uczniów, którzy zawiedli.
Tak.
Ale o tym, czy odzyskujemy zaufanie, to później porozmawiamy, nie chcę uprzedzać.
Z tym odzyskiwaniem zaufania to
trochę,
różnie bywa,
tak.
Pani redaktor. To znaczy, odpowiadając na pytanie, w którą
czy
stronę
pan jest
łatwiej,
bardziej
tak,
ufny, czy uczniowie?
Może powiedzmy tak, ja jako nauczyciel wyznaję taką starą zasadę, dobrą zasadę, myślę. Kocham, więc sprawdzam. Tak, zakładając, że kocham moich uczniów, że robię wszystko dla ich dobra, jednocześnie nie przestaję ich kontrolować, ale z nadzieją, że jednak przynosi to dobre efekty. Natomiast wydaje mi się, że też z racji takiej, iż uczeń jest człowiekiem jeszcze bardzo młodym, niekoniecznie doświadczonym, wchodzącym dopiero w życie, poznającym, więc to prawdopodobieństwo, że jakiś nauczyciel zaskarbi sobie jego zaufanie, jest raczej wyższe, tak? Nauczyciele jako ludzie już dojrzali, ukształtowani, ludzie, którzy przeżyli już nie jeden zawód w swoim życiu, są może bardziej uodpornieni na tego typu rozczarowania. Natomiast idąc w drugą stronę, co się dzieje, kiedy nauczyciel, będący autorytetem dla jakiegoś ucznia, tego zaufania nadużyje, tak? Kiedy zrobi coś, czego ten uczeń się kompletnie nie spodziewa, kiedy zdekonstruuje ten obraz siebie jako autorytetu w oczach ucznia, no wtedy odbudować to zaufanie to naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie.
Jeszcze do tego tematu przyjdziemy. Czyli mamy mniej więcej zarysowany temat i różne jego pomocnicze wątki typu wiara, uczciwość, jakaś wzajemna lojalność wobec siebie. No a teraz odpowiedzmy może sobie na pytanie, co wpływa na to, że mamy do kogoś zaufanie lub też nie mamy. Dzieci jakby, to mówiliśmy o tym, że one się uczą od początku tego zaufania, ale jakby mają takie do nas bezgraniczne zaufanie, tak nam ufają automatycznie, mam poczucie. Natomiast no też jest tak zwane ślepe zaufanie, tak, że nie zwracamy uwagi na to, jak, co ktoś nam mówi, tylko wpuszczamy do domu, nie wiem, rozmawiamy, na tym ślepym zaufaniu też czasem bardzo wielu korzysta. No i tutaj oczywiście pojawia się mąż zaufania, nie wiem, rankingi zaufania i tak dalej. Co wpływa na to, że komuś ufamy? Bo to już marketing, że tak powiem, i PR nie wystarczają chyba, czy wystarczają? Bo tutaj no, oszustwo z zaufaniem, albo jakieś, nie mówię, że PR jest oszustwem, ale pewnego rodzaju grą, prawda, z odbiorcą. Natomiast no chyba to już tu nie możemy tego tematu tak pociągnąć, chociaż nie wiem, czy to tak nie jest.
Ja myślę, że to jest jednak Bo ja nie chciałbym, żeby to się przekształciło w jakiś rodzaj akademickiej dyskusji.
Broń
teraz,
Boże, broń Boże, ja będę czuwać.
Perspektywa taka czy taka. Natomiast myślę,
że jestem praktykiem, więc nie grozi nam to.
Profesor się jeszcze nie odezwał, ale zaraz się odezwie na pewno.
Natomiast myślę, że rzeczywiście dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, takie dyskusje, nawet na tym polu naukowym dotyczące zaufania, one bardzo często ograniczały się do tych właśnie relacji, tak jak pani powiedziała, w diadzie, relacji rodzinnych. O zaufaniu mówiło się w sensie relacji międzyludzkich. Natomiast od jakiegoś czasu mówi się o zaufaniu na tym poziomie już takim strukturalnym, czy nawet mówi się o pojęciu kapitału zaufania, którym dzisiaj bardzo często operują nawet ekonomiści amerykańscy, którzy twierdzą, że tam za Putnamem, że on jest rzeczywiście niezbędny, jeśli chodzi o również taką działalność typowo ekonomiczną związaną z o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wzrostem wydajności, nawet tam wzrostem PKB, PKB na mieszkańca i tak dalej. Norwegia, która jest pierwsza w rankingu HDI, jednocześnie jest krajem, który ma najwyższy PKB na mieszkańca w Europie, czy nawet na świecie, oprócz Singapuru chyba. Więc myślę, że tutaj jednak dobrze się dzieje, że to pojęcie zaufania sprowadza się na ten poziom trochę szerszy i myślę, że to jest odpowiedź na pani pytanie. Znaczy, myślę, że w dużej mierze od tego, czy zaufanie jest cechą systemową, zależy jego stan obecny i ewentualnie dalsze perspektywy rozwoju.
Halo, filozof?
Jestem, tak słucham. Kiedy padło to już nazwisko Putnama, to muszę powiedzieć, że on mówi też o czymś takim jak kapitał społeczny i ten kapitał, jeśli będziemy rozumieć jako pewne doświadczenie, pewną historię relacji z kimś bądź z jakąś instytucją, to jest właśnie to, co buduje bądź nie buduje nasze zaufanie do kogoś bądź do czegoś. Po prostu to zaufanie musi być związane z tym, co doświadczyliśmy od danej osoby.
Kocham, więc sprawdzam po prostu, tak.
No, kocham, jak sprawdzam, ale też po prostu no, nie da się ukryć, że przez cały czas no, monitorujemy nasz świat zewnętrzny. Cały czas sprawdzamy, co się dzieje względem naszych oczekiwań i jeśli ktoś raz zawiedzie, drugi raz zawiedzie, trzeci, to myślę, że już w pewnym momencie nie dajemy szansy. Gdzieś to dzieje się właśnie poprzez to, że analizujemy naszą przeszłość. Całe nasze doświadczenie relacji z kimś bądź z czymś. No wyobraźmy sobie, że na przykład, no nie wiem, jakaś gazeta podaje nieprawdziwe informacje. Raz, drugi, trzeci, czwarty. No to w pewnym momencie straci czytelników. I tak samo będzie w związku, pomiędzy dwojgiem ludzi. Będzie tak samo w rodzinie, będzie tak samo we wszystkich relacjach społecznych dotyczących temu, czy wierzymy jakiejś partii politycznej, czy wierzymy jakiejś grupie zawodowej. Wszystko to się opiera na doświadczeniu, bo przecież jest tak, że jeśli mamy wierzyć jakiejś grupie zawodowej, nie wiem, na przykład lekarzom, no to jeżeli będziemy patrzeć na tą grupę zawodową, to nie obejmując wzrokiem wszystkich, tylko poprzez jakieś nasze osobiste relacje z konkretnym lekarzem. I dlatego jeżeli pójdziemy do lekarza i on raz nas zawiedzie, drugi raz, trzeci, no to w ogóle przestaniemy ufać lekarzom i być może przestaniemy chodzić do lekarza, zaczniemy do znachora. To mniej więcej tak się to odbywa, że cały czas budujemy historię naszych relacji i rozważamy ją. I ta refleksja nad tymi relacjami jest tym, co prowadzi nas, bądź nie prowadzi do zaufania.
Czy obawa przed oszukaniem, taka właśnie przed zdradą, przed nielojalnością, która no, raz, że może wynikać, tak jak powiedział pan profesor, z doświadczeń złych, ale może wynikać z różnych sytuacji.
No
na przykład
też
z braku
takich
tego zaufania do siebie samego i może
też naszych jakichś takich ogólnych niskich doświadczeń. Tak, z jakichś ogólnych doświadczeń. No jeżeli doświadczyliśmy, nie wiem, na przykład w szkole tego, że no, ktoś nadużył nasze zaufanie, no to później będziemy świat dorosły patrzeć z takim ograniczonym zaufaniem w ogóle do drugiego człowieka. To może też wynikać z naszych takich predylekcji charakterologicznych.
A właśnie o to też pytałam.
Także sposób oglądu świata jednak, no oczywiście no, wynika z tego, jacy jesteśmy, ale tak naprawdę to gdzieś na samym końcu jest ta właśnie, tak brzydko powiedzieć, analiza historyczna tego wszystkiego, co się stało i patrzymy na to, czy w jakiś sposób mamy tutaj analogię, jeżeli nie zaufaliśmy komuś, to czy ta osoba jest w jakiś sposób analogiczna do tej sytuacji. Jeśli nie, to być może obdarzymy jeszcze kredytem zaufania, ale jeśli dostrzeżemy jakąś analogię, no a my bardzo często posługujemy się stereotypami, no to wtedy rzeczywiście tego zaufania nie będzie.
Bo jedni są bardziej ufni, wręcz nawet dałam tu przykład ślepego
naiwni.
Zaufania. No właśnie, czy naiwni, a inni bardziej. I więc jedni się boją tak bardzo zaufać, inni mniej. To też zależy od osobowości człowieka, prawda?
Mnie się szalenie podoba to, co pan profesor mówi, bo to jest jakoś faktycznie z trochę innego punktu widzenia, z trochę innej perspektywy, ale bardzo zbieżne z tym, na czym opiera się właściwie, no teraz można powiedzieć, współczesna psychologia, a z pewnością ta psychoterapia, tak, taki nurt odwracania pewnych wzorców, bo jeżeli ja mam taką historię relacji, takie wewnętrzne wzorce relacyjne, takie matryce, to już zależy od psychologa, jak to tam jest nazwane, od teoretyka, w których jest zapisane właśnie takie doświadczenie bycia oszukanym, bycia tego, że ktoś był w stosunku do nas nielojalny, tak, że tego naszego zaufania nadużył, no to jeżeli to jest w jakiś sposób powtarzalne, tak, to znaczy wystąpiło ileś tam razy, na przykład w przypadku dzieci mówi się, że takiego totalnej utraty zaufania dzieci są w stanie doświadczyć 2 lub 3 razy, natomiast później nie są w stanie się już przywiązać do kolejnej osoby dorosłej, czyli no rozumiem, że nie są w stanie obdarzyć świata dorosłych tym zaufaniem, które jest potrzebne do budowy relacji, tak? Czy to się jakoś tak bardzo zgadza z tym, co pan profesor mówił, że ta historia relacji, tego, co my mamy zapisane w tych naszych strukturach, powoduje to, że my wchodzimy w nowe relacje jako osoby dorosłe, już z pewnym obciążeniem, tak? Z pewnym nastawieniem, że albo... No i to też widać nawet w takim jakby potocznej rozmowie z drugim człowiekiem, że jedni mówią, nie, na zaufanie trzeba zasłużyć i u mnie to jest tak, że najpierw ktoś się musi postarać, żebym ja tym zaufaniem drugą osobę obdarzył, a czasami jest dokładnie odwrotnie. Ktoś mówi, nie, ja mam takie nastawienie do świata, do życia, że to zaufanie u mnie jest niejako a conto, to znaczy no po prostu taką mam postawę w stosunku do ludzi, tak wybieram, że to zaufanie zawsze jest i jeżeli ktoś go, tak, jeżeli ktoś nadużyje, to ja to zaufanie tracę, tak? Ale no myślę, że to wynika bardzo mocno z tego, co pan profesor mówił, z jakiejś historii relacji, tych naszych doświadczeń, które mają ogromny wpływ jednak na postrzeganie świata wokół i tego też, jak w tym świecie funkcjonujemy.
Czyli te nasze notatki, które czynimy sobie,
tak, jeszcze tylko właśnie chciałam
da się wymazać gumką.
Tak, chciałam właśnie tylko jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, tak teraz mi się mocno skojarzyło z perspektywy faktycznie gabinetu, kiedy przychodzą pary, bo ja jestem psychoterapeutką par i rodzin właśnie, w takim głównym moim zajęciem to jest. No to bardzo widać właśnie, że zanim my zaczniemy rozmawiać, to my się cofamy nawet pokolenie wstecz, tak, żeby zobaczyć, jaka jest historia tych relacji, z jakim właśnie potencjałem zaufania ludzie w ogóle do związku weszli. Tak? I też w związku z tym, jakby jaką też, jeżeli tworzą rodzinę, to jaki tam jest klimat taki emocjonalny, jeżeli chodzi o to zaufanie. Tak?
Za chwilę wrócimy do rozmowy, zastanowimy się nad tym między innymi, czy można odbudować to utracone zaufanie i jak to można zrobić i w tych stosunkach rodzinno-przyjacielskich, ale tych też w makroskali.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia mówimy dziś o zaufaniu, a w studiu Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku są pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog.
Witam ponownie.
Jeszcze ponownie raz witamy, kto się teraz do nas przyłączył. I dr Michał Cichorocki, socjolog.
Witam.
Też w bydgoskim studiu. W toruńskim studiu profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński.
Kłaniam się ponownie.
Witamy. I we Włocławku pan dr Miłosz Kłobukowski.
Jest. Dzień dobry Państwu.
Jest, witamy. I wracamy do naszej dyskusji. Teraz chcielibyśmy porozmawiać o tych momentach czasami przykrych dla człowieka, czyli momentach, w których tracimy czyjeś zaufanie, my tracimy czyjeś zaufanie i ktoś traci do nas zaufanie. Co na to wpływa, że tracimy zaufanie? Czy ktoś nas musi okłamać i tak dalej? Nie będę podpowiadać, pytam. I jeżeli już stracimy, to druga część pytania brzmi, jak odzyskać utracone zaufanie. Czy to jest w ogóle możliwe? Mówiliśmy tu sobie o tym zapisie, który czynimy w kontaktach z drugimi ludźmi, no więc te zapisy nie ulegają wymazaniu. To jak tu mimo tych zapisów jeszcze raz obdarzyć tym zaufaniem i starać się tych zapisów sobie nie przypominać? A w chwilach, jak wiemy, trudnych między ludźmi, no różne rzeczy się sobie wypomina, jak jest kolejna sytuacja taka nieprzewidywalna, no i przykra, jakiejś kłótni, czy takiego właśnie kryzysu zaufania. Dobrze, już
skrucha.
Wszystkie pytania.
Przede skrucha. Wszystkim skrucha.
No. Skrucha.
Skrucha.
Na pewno pomocne.
I postanowienie poprawy.
Tak, tak, niewątpliwie. Przede wszystkim skrucha, bo ona ma dowieść tego, że człowiek jest zdolny do uczciwości i szczerości, tylko przypuśćmy postąpił w jakiejś sytuacji źle, świadomie bądź nieświadomie, ale jest w ogóle zdolny do uczciwości i szczerości. Bo jeśli nie jest zdolny, to nie mamy w ogóle o czym rozmawiać.
A jak to stwierdzić, czy jest zdolny? Ta nasza cała
obserwacja. Musi to w jakiś sposób swoim zachowaniem pokazać. Że w ogóle rozumie, na czym te kategorie moralne polegają i że jest do nich zdolny. Bo jeśli nie jest, to jak w ogóle ja mogę myśleć o zaufaniu do drugiej osoby? Ta skrucha to nie jest tylko przyznanie się do błędu. Tak, zrobiłem to, nakablowałem na ciebie. Tak, zrobiłem to dlatego, że mi się to opłacało. Tak, jestem świnia. To jest mało. Ja muszę jeszcze pokazać, że jestem zdolny do uczciwości, to znaczy opowiedzieć na przykład tę historię w taki sposób, że jestem świadomy, że powinienem postąpić tak, tak i tak, ale niestety zwiodła mnie moja chciwość czy cokolwiek. To taka rozmowa rzeczywiście jest jakimś wstępem do odbudowy zaufania, ale jeszcze raz powtarzam, ja muszę udowodnić, że jestem godny tego zaufania, czyli potrafię, wiem co to jest uczciwość i wiem co to jest szczerość.
O. Czyli później praca. Skrucha jako pierwszy krok, a potem praca nad sobą, nad relacją, nad danym związkiem i udowadnianie, takie mozolne, długie udowadnianie, że te relacje da się jednak jeszcze odbudować.
A czy to nie jest też tak, że jak już nastąpi to pęknięcie, to owszem, jest szczerość, jest wyznanie winy, postanowienie poprawy, szczera rozmowa i tak dalej, ale tak jak powiedziałam, jak sytuacja jest trochę napięta, to ten zeszycik się otwiera i tam wszystkie grzeszki z powrotem wychodzą.
No i panie redaktorze, tutaj poruszę takie tematy, o których pewnie można by rozmawiać z parę godzin dobrych. I faktycznie zastanawiam się teraz, jak tutaj to wyłowić te myśli, które jakoś być może są takie najważniejsze dla mnie. To znaczy faktycznie, jak przychodzi do mnie rodzina czy para i przychodzą z takim kłopotem, że faktycznie to zaufanie zostało zawiedzione. No, niestety w obecnych czasach najczęściej w przypadku par no, jest to zdrada, tak? Jakaś forma nielojalności. I my wtedy bardzo mocno pracujemy nad wybaczeniem w pierwszej kolejności, natomiast bez takiego nacisku na to, że, takiej presji, że to musi być, bo czasami człowiek nie jest w stanie wybaczyć, jeżeli to tak zależy od okoliczności, od różnych rzeczy. Natomiast wtedy faktycznie jest to, co pan profesor tutaj mówił, bardzo pomocne, ta skrucha jest takimi drzwiami do tego wybaczenia. Natomiast bardzo mocno też przypatrujemy się temu, że związek czy relacje po takiej ranie, tak, która jest głęboka i bardzo bolesna, żeby pozbyć się takich fantazji, że my jesteśmy w stanie wrócić do stanu sprzed. Tak? Że ta relacja niejako konstytuuje się na nowo. Trzeba ją na nowo poskładać, pozlepiać, natomiast to pęknięcie będzie. Jeżeli to jest dobrze zlepione, tak, już to z takimi metaforami mówię, jeżeli ta blizna się goi w taki sposób no, zdrowy, czysty, no to jest szansa, że ta relacja będzie trwała dalej, będzie inna, tak? Już będzie tą blizną naznaczona, natomiast będzie dalej, ona dalej może być satysfakcjonująca. Co nie znaczy, że po latach nie będzie takiej sytuacji, że kiedy zobaczę swojego, nie wiem, tak, męża z jakąś kobietą, której nie znam, że nie zapali się we mnie strach, tak? Że być może jest to jakaś powtórka. jeżeli taka sytuacja miała miejsce w mojej historii. Oczywiście to jest tylko przykład, natomiast no, ja tutaj się wypowiadam od tej strony, z którą
tak,
mam do czynienia na co dzień.
Zaufanie będzie
tak?
już inne. Jest już
zaufanie jednak... będzie inne i też inna będzie relacja, co nie znaczy, i to bym chciała bardzo mocno podkreślić, że ona będzie gorsza.
Tak, tak.
Ale ona będzie ale inna.
A jak to jest w makroskali?
No, na poziomie społecznym chyba jest trochę inaczej, bo jeśli załóżmy, że na przykład państwo jako instytucja nadużyje naszego zaufania jeden raz, drugi, trzeci, no to już to nasze zaufanie do instytucji państwowej trudno będzie odbudować, chociażby z tego względu, że państwo jako instytucja nie wyraża skruchy na przykład, co byłoby tutaj, jak pan profesor powiedział,
bardzo kluczowe.
Kluczowe dla myślenia w ogóle w kategoriach moralnych. Oczywiście zdarza...
Właśnie, a my powinniśmy tego wymagać, żeby państwo skruchę okazywało. Dlaczego nie?
No tak, tylko że no mówię
i
tutaj...
I w ogóle takie działanie instytucjonalne, klient, tak? Pan profesor mówił o jakimś takim, chodzimy do gabinetu lekarskiego gdzieś tam.
Ale to zaufanie polega właśnie
tylko
na tym,
wszyscy od nas tej skruchy
że my oczekujemy na przykład od policji, że złapie przestępców, tak? Od sądów, że ich sprawiedliwie oceni, tak? Od innych instytucji wymagamy właśnie tego, co do nich należy. Kiedy w tym całym łańcuszku tych przysług i zobowiązań okaże się jednak, że instytucje państwowe powołane do czegoś, co powinny robić, tego nie robią, no to może mocno nadużyć naszego zaufania w stosunku do instytucji państwowych, a ten stopień zaufania już jest bardzo trudno odbudować, co na przykład widać po naszym kraju, gdzie chociażby frekwencja wyborcza jest ciągle na poziomie jednym z najniższych poziomów w Europie.
Czyli łatwiej, no ale tak to trzeba określić, łatwiej odzyskać to zaufanie na poziomie minimalnym, czyli tym takim drugi człowiek, niż tym makro wychodzi na to, tak? Bo czy z tego wynika, znaczy, czy my jesteśmy jakimś takim społeczeństwem, które, zostańmy na chwilę na tym poziomie makro, które jest ciągle zawodzone, bo ten poziom zaufania jest bardzo słaby u nas.
Myślę, że wyniki ostatnich wyborów...
Czy mamy za duże wymagania?
Wyniki ostatnich wyborów i w Stanach Zjednoczonych, i referendum w Wielkiej Brytanii, i to, co dzieje się na przykład obecnie we Francji, czy w Hiszpanii, czy nawet w Grecji, czyli te zwycięstwa tak naprawdę ruchów dotychczas zupełnie marginalizowanych. One wyraźnie pokazują, że jednak ten stopień zaufania do instytucji państwowych, on nie był na najwyższym poziomie. Innymi słowy, ludzie najwidoczniej czuli, że państwo nie robi tego, do czego jest zobowiązane. Więc myślę, że analiza różnego rodzaju danych statystycznych, takich jak frekwencja wyborcza, no ona pokazuje, że i wyniki wyborów pokazuje, że zaufanie do pewnych elit politycznych, ono jest czymś bardzo kruchym. To jest tak, jak mówi się, łaska kibica na pstrym koniu jeździ. To tak samo jest, może być z politykami. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. To nie musi oznaczać braku zaufania do państwa. Bo proszę zwrócić uwagę, że nawet jeśli założymy, że wybór prezydenta Trumpa był jednak wyborem osoby spoza establishmentu politycznego, to jednak wysoka frekwencja wyborcza w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że jednak Amerykanie mają zaufanie
do swoich
instytucji państwowych. Więc musimy tutaj oddzielić pewne rzeczy, na przykład zaufanie do samych elit politycznych, ale też zaufanie do państwa, bo to są jak gdyby dwie różne rzeczy.
Oby to oddzielenie było istotne, bo często się miesza, mam takie wrażenie.
A często jest tak, że zaufanie do elit politycznych jest na tak samo niskim poziomie, jak zaufanie do państwa, co na przykład występuje w Polsce.
Jak tam szkoła w tym wszystkim się znajduje, panie doktorze? Halo Włocławek. Czy uczniowie bardziej ufają? Czy jeżeli pan się zawiedzie na uczniach, to pan musi więcej pracować nad sobą, żeby to zaufanie odzyskali u pana? Czy oni skruchę okazują? A może w odwrotnym kierunku też to działa?
To różnie bywa, pani redaktor. To myślę, że ilu ludzi, tyle historii, tyle doświadczeń,
prawda.
Tyle przypadków, więc nie ma tu jakiejś jednoznacznej recepty co do tego, ale na pewno ja zgodziłbym się z tym, o czym mówił pan profesor wcześniej, że skrucha i ta praca nad sobą jest takim dobrym uwarunkowaniem do tego, aby zaufanie odbudować. Przy czym ja też może chciałbym zastanowić się i też jakby państwa zaprosić do takiej dyskusji, na ile właśnie możliwe jest konstruowanie lub dekonstruowanie społecznego zaufania do pewnych instytucji czy środowisk, na przykład do szkoły, która jak wiemy nie ma najlepszej prasy. Bardzo często można przeczytać najróżniejsze komentarze naprawdę w mediach drukowanych, w mediach internetowych, w telewizji usłyszeć, jak to powiedzmy nauczyciele niewiele pracują, tak? Jak to mają dobrze ze względu na długie wakacje.
No teraz na przykład mają ferie.
No tak.
Dzięki temu jest pan z nami dzisiaj.
No właśnie, dzięki temu jestem z państwem dzisiaj i żaden mój uczeń nie stracił ani godziny, tak dzięki temu. No właśnie, proszę państwa, więc mnie to bardzo interesuje i zastanawia, na ile różne społeczne mechanizmy, na przykład mechanizmy medialne, mogą się przysłużyć lub odwrotnie, zdekonstruować zaufanie społeczeństwa do określonej grupy społecznej, tak? I to jest chociażby widoczne, tak jak mówię, w komentarzach, w rozmowach, w takich opiniach wypowiadanych przez przeciętnych Polaków dotyczących szkoły, nauczycieli. Proszę zauważyć, że na przykład gdy demonstrują lub protestują lub chcą strajkować inne grupy zawodowe, takie jak górnicy, jak pielęgniarki, no to społeczeństwo generalnie, wydaje mi się, jest raczej pozytywnie nastawione, bo to są ludzie pracy, którzy walczą o swoje interesy. Gdy mówi się o strajku nauczycieli, pierwszy komentarz, jaki się pojawia, przecież ci ludzie mają tak dobrze, czego oni chcą więcej. Więc myślę, że tutaj też warto by zastanowić się nad tym, jak to zaufanie może być budowane przez media lub niszczone przez media.
To jest temat, który pan wywołał na kolejną dyskusję, bo nasz czas powolutku się kończy, więc bardzo dziękuję za podrzucenie tego tematu, bo powinniśmy chyba jeszcze rozważyć osobno zaufanie do różnych zawodów, prawda, i do grup społecznych. To jest kolejny temat i myślę, że do niego powrócimy, bo bardzo ważny. Czy rzeczywiście tylko nauczyciele są tutaj na tym widelcu społecznym? To ja
nie wiem, prawnicy, lekarze, mnóstwo jest takich zawodów.
Które rzeczywiście też podlegają...
Politycy, policjanci, dziennikarze.
Tak, właśnie. No, swego, nie wiem, jakie teraz są rankingi, bo bardzo dawno nie widziałam tych rankingów, ale kiedyś na przykład radio było na bardzo wysokim miejscu zaufania.
No dzisiaj to już bardziej powiedzielibyśmy o telewizji.
Że wyżej? Bardziej się ufa telewizji niż
myślę,
radio.
Że internet jeszcze.
Już internet.
O, młodzi ludzie.
Ciekawe, trzeba było jakieś takie badania zrobić. To bardzo ciekawe były odpowiedzi.
Ale tu pan doktor Cichoracki jeszcze powiedział jedną bardzo ciekawą rzecz odnośnie tego, jak jest budowane bądź dekonstruowane zaufanie do państwa. My jesteśmy wczoraj po decyzji parlamentu brytyjskiego odnośnie tego, żeby jednak Brexit się odbył, jeśli mogę tak powiedzieć. A teraz sobie wyobraźmy, że parlament by podjął inną decyzję. Suweren się już wypowiedział, było referendum i nagle się okazuje, że jakieś instytucje w imieniu suwerena chcą to podważyć. Ja uważam, że gdyby oni wydali jakikolwiek inny werdykt, to wyborca uznałby, moja kartka do głosowania nie ma właściwie żadnej mocy. I moim zdaniem doszłoby do zamieszek.
No ale Szkoci na przykład suweren inaczej
nie
uważają.
Już, tak, że nie miałby już właściwie nic więcej.
No tak, to decyzje pewnie będą zbieżne, tak jak pan mówi. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Z tego tematu wypływających zostało nam bardzo wiele, więc na pewno do nich wrócimy, bo to zaufanie, a grupy społeczne i zawody to jest też bardzo, bardzo interesujące. A dziś dziękuję bardzo, tylko nakłuliśmy pewne elementy tego tematu zaufania. Rozważania pozostawiamy państwu i miłego dnia życząc. Żegnamy się już. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, dziękuję serdecznie.
Dziękuję, do widzenia.
Pan profesor Janusz Sytnik, czetwercyński filozof, dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Dziękujemy we Włocławku panu doktorowi Miłoszowi Kłobukowskiemu, przepraszam. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie państwu.
I miłego wypoczynku na zasłużonych feriach.
Dziękuję serdecznie.
I pan doktor Michał Cichoracki, socjolog.
Dziękuję
bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Ewa Domska, kłaniam się państwu i miłego dnia życzymy, pełnego
miłego
zaufania.
Miłego.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.